Do tej pieśni Potęga Smaku chciałem dodać dedykację dla wszystkich przyjaciół, którzy dzisiaj przeżywają ten dzień, w którym właściwie dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym, że zmarł Bogdan Urbankowski.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A teraz obudziliśmy się i słuchamy komentarze Ireneusza Jabłońskiego, centrum, eksperta Centrum Adama Smitha, o wczorajszym wyroku TSUE. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dwa aspekty. Po pierwsze, co ten wyrok daje frankowiczom?
No, zmienia ich, zasadniczo ich pozycję, ponieważ odwraca wektory. Dotychczas to banki, czyli wierzyciele i kredytodawcy mogli dochodzić i dochodzili, bo tych spraw kilkadziesiąt tysięcy jest w sądach, odsetek za niepłacone lub wstrzymane kredyty, a teraz na mocy tego wyroku, po stwierdzeniu nieważności umowy ze względu na klauzule zabronione, to kredytobiorcy, czyli klienci banków, po pierwsze są zwolnieni z dodatkowych opłat na rzecz banków, po drugie sugeruje ten wyrok, że mogą dochodzić, uwzględniając zasadę proporcjonalności, do opłat czy też zwrotu za nienależnie pobierane korzyści z kapitału, który pochodzi od zrad i innych opłat wniesionych wcześniej na rzecz banku. Także reasumując, ponieważ tutaj mamy dużo skomplikowanych zagadnień prawnych i już dzielenie włosu na czworo, najważniejszym przesłaniem jest takie, że zmieniły się pozycje strony. To dzisiaj kredytobiorcy są uprzywilejowani w sporze z bankami.
Ale dla kredytobiorców najważniejszy jest ten moment, w którym albo będą mogli przestać płacić już kredyt i zostanie uznany za spłacony, albo nastąpi zwrot nadpłaconych rzeczy, nadpłat, bo takie to są takie przypadki, o których przecież wiemy i takich przypadków jest mnóstwo.
Tak, i to jest przedmiotem sporu, bo tu warto wrócić do przyczyny tego sporu. Otóż w latach 2006-2008 ze względu na ówczesną sytuację makroekonomiczną udzielono kilkaset tysięcy kredytów frankowych na zakup nieruchomości, przy czym nie pożyczano franków, tylko zastosowano mechanizm indeksacji do franka szwajcarskiego. Ze względu na to, że oprocentowanie takich kredytów w frankach było 3, a nawet 4-krotnie niższe niż w złotych polskich. I wraz ze wzrostem wartości franka, który wtedy, kiedy tych kredytów udzielano, wynosił nieco ponad 2 złote, dzisiaj jest to 4,30-4,40 złotego za franka, a w szczycie było nawet 4,90, istotnie wzrosła wartość kapitału przeliczonego z franków na złotówki, jak łatwo policzyć, nawet 2-krotnie. I dodatkowo banki, to jest podstawą uznawania umów za nieważne, stosowały te klauzule nazywane językiem prawniczym abuzywnymi, polegające na dość wolontarystycznym, czyli dobrowolnym przeliczaniu wartości franka w dniu płacenia raty. Zatem to jest geneza tego sporu i konsekwencja jest taka, że istotnie wzrosło obciążenie frankowiczów, a ze względu na ujawnione ryzyko kursowe, czyli ponad 2-krotny wzrost wartości franka wyrażone w złotych polskich, kwota kapitału urosła bardzo często ponad wartość nieruchomości, na które została zaciągnięta. I to jest jak gdyby istotą sporu i przyczyną tego stanu rzeczy. W ten sposób, tak na marginesie, patrząc tak w kategoriach makroekonomicznych, wyłączono z rynku kilkaset tysięcy nieruchomości, ponieważ one stały się niesprzedawalne ze względu na obciążenie hipoteczne długiem znacznie powyżej wartości rynkowej. Także mamy tutaj do czynienia poza samym aspektem prawnym, który, tak jak powiedziałem, istotnie zmienia pozycję, również z solidną lekcją z ekonomii, której warto wyciągnąć wnioski. No, nieuwzględnianie ryzyk, które dla średnio wykształconego ekonomicznie człowieka powinny być oczywiste, jest rzeczą czasami bardzo przykrą i kosztowną. Tak jak powierzanie pieniędzy efemerycznym instytucjom.
To jest morał z tej całej historii, ale w takim razie co teraz ci, którzy brali kredyty frankowe, o których w przypadku pan mówił, co teraz mają zrobić, gdzie mają się udać i w jaki sposób mają załatwić swoją sprawę?
No, biorąc pod uwagę stronę formalną, tak, najbardziej formalną, no to złożyć pozwy do banków, odwołując się do tej klauzuli. Sądy będą, wydaje się, dość jednoznacznie musiały uwzględnić w swoim orzecznictwie to, co wczoraj Trybunał postanowił, ale wydaje się, że najbardziej praktyczną stroną będzie po złożeniu sądu lub zapowiedzi złożenia pozwu do sądu przystąpienie do negocjacji czy do zawarcia ugody z bankami, bo to istotnie skróci czas postępowania i banki, mając w perspektywie przegranie takich procesów, powinny być znacznie bardziej otwarte na chęć zawierania ugód, które są z ich punktu widzenia tańsze i tym samym przyspieszyć sprawę zamknięcia tych kredytów. No bo zwróćmy uwagę, że zgodnie z tym, co możemy wyczytać w Krajowym Rejestrze Kredytowym, to tam jeszcze jest ponad 340 tysięcy takich przypadków, czyli nadal jest to spora grupa. Ja muszę powiedzieć, że moje środowisko, czyli Centrum Adama Smitha, już kilka lat temu zaproponowało Związkowi Banków Polskich mechanizm rozwiązania, czyli taki instytucjonalny mechanizm rozwiązania problemu kredytów frankowych. To nawet spotkało się z życzliwym przyjęciem przez kierownictwo Związku Banków, ale nie wykazali zainteresowania, same banki nie wykazały zainteresowania takim rozwiązaniem. Zdecydowano się na spory prawne, które po tym orzeczeniu będą we wszystkich niemalże przypadkach przez banki przegrane. Ale ze względu na skalę tego zjawiska nadal, bo to nadal jest ponad 340 tysięcy umów, około 90 miliardów złotych zaangażowane w te kredyty, ja bym sugerował znalezienie jakiegoś modus operandi w środowisku, czyli poprzez właśnie Związek Banków Polskich lub z inicjatywy rządu, żeby uprościć procedury zamykania tych kredytów z uwzględnieniem oczywiście tego orzeczenia i tym samym wyjść z dość trudnej sytuacji obu stron, bo powtórzmy, poza indywidualnymi roszczeniami i oczekiwaniami mamy do czynienia z martwym kapitałem, jak mówił profesor De Soto, sporej wartości i warto by to uporządkować w sposób dość jednoznaczny i podobny, tak, dla wszystkich tych porównywalnych przypadków.
Dla systemu polskiego, dla polskiego systemu bankowego są jakieś zagrożenia w związku z wyrokiem TSUE?
No troszkę potrzęsie, czy zatrzęsie bankami, prawda, ponieważ tutaj szacunki mówią nawet o blisko, tak jak mówiłem, no może nie 100, tylko 90 miliardach złotych, które będą musiały być rozliczone. To wpłynie bez wątpienia na wyniki banków, ale ponieważ te główne banki, które są tutaj w sporze, a trzy stanowią tam taką główną część liczby sporów obecnych i przyszłych, to mają rezerwowane części tych zobowiązań, czy ryzyk, tworzyły rezerwy na ryzyka prawne, które się teraz właśnie ujawniły, ale tak czy inaczej będą musiały do tego dopłacić, w związku z tym wpłynie to bez wątpienia w sposób zauważalny na ich wyniki finansowe w najbliższych latach, ale ponieważ my mamy od lat zdrowy system bankowy, co się ujawniło w tym kryzysie 2008-2009, to poza zmniejszeniem zysków raczej nie podejrzewałbym jakichś ryzyk płynnościowych czy tego typu, które mogłyby zachwiać systemem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum Adama Smitha, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:46.